Iza Serafin, dzień dobry. Jeśli ja tracę entuzjazm, to co z dziećmi? Do emerytury tak nie przetrwam. Tak mówi jedna z nauczycielek. I to właśnie im oddamy dziś głos. Wielokrotnie mówiliśmy w tych audycjach o różnych problemach ze zdalnym nauczaniem i jego negatywnym wpływie na dzieci i młodzież, zwłaszcza na ich psychikę. Ale aż wstyd przyznać, trochę zapomnieliśmy w tym wszystkim o nauczycielach właśnie. No cóż, są dorośli, na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność, muszą robić dobrą minę do tej gry, ale też przecież borykają się z wieloma poważnymi problemami. Są przemęczeni, zestresowani, zdołowani i co sami przyznają, wręcz inwigilowani przez rodziców. Zresztą sami Państwo będziecie mogli to usłyszeć od samych zainteresowanych, bo naszymi gośćmi będą dziś dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku, Anna Satuła, i wicedyrektor i polonistka z tej szkoły, Katarzyna Andryszewska. Zatem proszę koniecznie zostać z nami. Zanim jednak posłuchamy naszych gości, pedagogów, zatrzymajmy się na moment przy badaniach na temat samopoczucia nauczycieli na zdalnym. Wspomniano o tym podczas takiej internetowej debaty organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę o wpływie pandemii na kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. I mimo, że dotyczyła ona uczniów, to niektórzy jej uczestnicy upomnieli się o nauczycieli właśnie. I o ich trudnej sytuacji mówiła między innymi pedagog, też nauczycielka, prezes Fundacji Przestrzeń dla Edukacji Iga Kazimierczyk.
W czasie pandemii szczególnie to widać, ale widać to też na co dzień, to też pokazywały kontrole NIK-u, że jakość pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostawia wiele do życzenia i tak naprawdę w wielu szkołach ta pomoc psychologiczno-pedagogiczna i ta pierwsza interwencja zależy tylko i wyłącznie od nauczyciela. I proszę Państwa, niestety funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nauczyciel jest jako osoba, do której trafi lub też nie trafi uczeń z problemem, bo często ten uczeń jednak nie trafia, ale też jak pokazują badania szkoły z klasą, 75% nauczycieli jest tak w blokach startowych, oni są stuprocentowo gotowi, żeby świadczyć taką pomoc, ale nauczyciele w tym systemie zostawieni są całkowicie sami sobie. Nauczyciele sami nie otrzymują wsparcia żadnego, ani w postaci superwizji, ani w jakiejkolwiek postaci wsparcia psychicznego, czy psychologicznego, czy jakiegokolwiek wsparcia. Centrum Cyfrowe Projekt Polska badało pod tym kątem nauczycieli i okazuje się, że tutaj jedyną formą pomocy jest samopomoc. To znaczy, jeśli nauczyciel jest w kryzysie psychicznym, to może skorzystać tylko i wyłącznie z takiej formy pomocy, jak rozmowa z kolegą i z koleżanką. A ta sytuacja, w której funkcjonują i uczniowie, i nauczyciele, jest, waham się przed użyciem słowa, ale zostanie przysłowie trudne, a nauczyciele mają w tej sytuacji potrójnie trudne zadanie, dlatego że oni muszą w niej funkcjonować, ale również starać się tłumaczyć uczniom i rodzicom, a sami jednocześnie nie dostają żadnych jasnych wytycznych, w jaki sposób postępować. Nauczyciele są obciążeni fizycznie i psychicznie. Każdy z nas, kto leciał samolotem, wie, że personel pokładowy zawsze instruuje, że w momencie, kiedy wypadają te żółte maseczki, to w pierwszej chwili musimy ją nałożyć sobie, a dopiero potem dziecku. Niestety mam takie wrażenie, że nasz system szkolny już dawno te maseczki wyrzucił, tylko niestety nauczyciele nie mają nawet ręki, żeby tę maseczkę sobie założyć i pomagać innym.
O badaniach dotyczących nauczycieli wspomniał też podczas tej właśnie debaty terapeuta i interwent kryzysowy Tomasz Bilicki.
Badania to jedne z pierwszych, które były dostępne na stronie internetowej zdalnenauczanie.org, pokazują, że to nauczyciele najbardziej ucierpieli i fizycznie, i psychicznie na pandemii, prawda? 65% nauczycieli czuje się gorzej i dużo gorzej teraz niż przed okresem pandemii. Ja się całkowicie tutaj z Igą zgadzam, że to ciśnienie w samolocie rzeczywiście zostało zaburzone, te klapki tam się otworzyły, a tam nawet te maseczki nie wypadły. Już nawet nie chodzi o to, jak je założyć, tylko tam ich nie ma po prostu.
To o te maseczki, nieochronne, ale takie ułatwiające oddychanie, zapytamy naszych gości już niebawem. 60% nauczycieli czuje się teraz zdecydowanie gorzej niż przed pandemią, tak przynajmniej wynika z badań. I wspominałam już, że niewiele się niestety mówi o ich samopoczuciu, kondycji psychicznej w czasie tej zdalnej nauki. Przez najbliższe 3 tygodnie już całkowicie zdalnej dla wszystkich, bo jak wiadomo, wracamy do ścisłego lockdownu w całym kraju, a więc lepiej nie będzie. Co to oznacza dla nauczycieli? To pytanie do naszych gości, a w studiu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku, Anna Satuła.
Witam serdecznie.
I wicedyrektor, nauczycielka z tej szkoły, Katarzyna Andryszewska.
Dzień dobry.
Jak panie znosicie to zdalne nauczanie?
Jest to bardzo trudny moment dla nauczycieli. uczniowie, to wszyscy wiemy, jak się czują i że jest im ciężko, ale z drugiej strony ekranu jest też nauczyciel, który musi przesiedzieć przed tym ekranem, przed monitorem ponad 18 godzin w tygodniu, bezpośrednio pracując z dziećmi, nie widząc tak naprawdę ich reakcji i tak naprawdę też nie wiedząc o tym, kto jest po tej drugiej stronie. Też mam świadomość i to przekazują nam również taką informację nauczyciele, że oni się czują troszeczkę taką, pod taką obserwacją. Tak się w Polsce jakoś przyjęło, że na edukacji wszyscy się znają, więc rodzice bardzo się dobrze wszyscy znają na tej edukacji. No i potrafią wchodzić na te zajęcia, poprawiać nauczyciela, nagrywać wypowiedzi, doszukiwać się często błędów w pracy nauczyciela. To nie jest komfortowa sytuacja dla nauczycieli. Po drugie, no brak tego kontaktu bezpośredniego, brak tych relacji bezpośrednich z uczniami, to też nie jest coś, z czym sobie radzą nauczyciele. I to jest olbrzymi problem, który my widzimy też spadku kondycji psychicznej nauczycieli, tego, że wprost mówią do mnie jako do dyrektora, że mają dość siedzenia przed monitorem, że oni nie widzą ludzi.
Wiele godzin spędzonych przed kamerkami, monitorkami i tak dalej, to męczy psychicznie, fizycznie i uczniów i nauczycieli. Na to też narzekają uczniowie, tylko w przeciwieństwie do nich, panie, nie możecie poprowadzić lekcji otwierając tylko oczy i włączając kamerkę. I jeśli byście porównały przygotowanie do lekcji i potem prowadzenie, teraz i przed pandemią, jak to jest czasowo? Ile czasu więcej poświęcacie teraz na to wszystko? Co kiedyś robiło się, wiadomo, po tylu latach pracy z marszu?
Przede wszystkim to przygotowujemy się o wiele dłużej i myślę, że o wiele dokładniej do każdej lekcji, niż gdybyśmy tę lekcję prowadzili w realnej rzeczywistości, w szkole.
Bo?
Mamy świadomość, że może nas ktoś jeszcze słyszy, może nas rodzic ogląda, prawda?
Czyli czujecie się na takiej wiecznej hospitacji, bo wiadomo, że
tak jest.
Kto nie pracuje w szkole, powiedzmy, jest to normalne, że raz na jakiś czas pani dyrektor przychodzi na lekcję i sprawdza, jak to wszystko wygląda. A teraz jesteście cały czas na takiej rodzicielskiej hospitacji, co przeszkadza.
Tak, jak najbardziej, bo nawet nasi nauczyciele do mnie zgłaszają takie problemy. Cały czas czują się obserwowani, to jest jedna rzecz i bardzo się pilnują z każdym słowem, z tym, co mówią. Brakuje czasami, tak mi się wydaje, takiej naturalności, takiej otwartości nauczyciela, bo my się zastanawiamy, do którego momentu możemy zażartować, żeby to nie było jakoś źle zrozumiane. Też nie mamy takiej pewności, czy przypadkiem ktoś nas nie nagrywa, bo skądinąd wiem, że w innych szkołach takie sytuacje miały miejsce.
Ale na to nie mamy wpływu. Nie w takim kontekście, że się wstydzimy tego, co mówimy, bo to są dobrze przygotowywane zajęcia, ale tam są też reakcje czasami różnego rodzaju z uczniami, gdzie się o coś ucznia pyta. I teraz pytanie nauczycieli zawsze jest takie, co oni robią z informacjami różnego rodzaju w grupach zamkniętych, do których nie mamy wstępu i tak naprawdę dopiero wiemy o czymś, jak już jest to tak nabrzmiałe albo się gdzieś tam wymknie spod kontroli. I to jest ta presja, która też dodatkowo, oprócz ciężkiej pracy, którą muszą wkładać w przygotowanie tych lekcji, w środki techniczne, cały czas są pod taką presją, czy będzie internet, czy go dzisiaj nie będzie, czy się połączę z uczniami, czy platforma, na której pracujemy, czy wszystko z tej platformy, tak jak zaplanowałam, pójdzie, a czas jest ograniczony. I nawet mimo najlepszej lekcji, to jest olbrzymi stres dla nauczycieli.
Wróćmy do tej inwigilacji. Panie tego tak nie nazwały, ale niektórzy nauczyciele mówią wprost, raczej piszą o tym w internecie. Ja mam tak, że rodzice słuchają moich lekcji, a później dzwonią do mnie albo piszą wiadomości tekstowe i wytykają błędy. Notoryczne obserwowanie moich lekcji i analiza słów jest szczytem, zero prywatności. Ja nikomu nie zaglądam do miejsca pracy. To inna nauczycielka. Ostatnio zauważyłam, że na moich lekcjach jedna z mam perfidnie podpowiada dziecku w trakcie odpowiedzi ustnej. Robi to na tyle bezczelnie, że na czas podpowiedzi wyłącza dziecku mikrofon. To kolejna pani. No i ostatni wpis. Rodzice chcą nas zniszczyć. Aż tak.
Nie, ponieważ ufam jednak naszym rodzicom i wydaje mi się, że im też jak najbardziej zależy na dobrym nauczaniu ich dzieci. Rzeczywiście, my też w szkole mamy takie sytuacje, kiedy to rodzice podpowiadają bądź biorą udział w rozwiązywaniu czy testów, czy piszą wspólnie pracę z uczniami. Tylko pytanie, jak to się będzie przekładało na wiedzę ich dzieci tak naprawdę. Powiem tyle, robimy co możemy. Staramy się też być dobrze nastawionymi do naszej pracy i do takiej sytuacji. Nie mamy możliwości zmiany, bo to no, nie myśmy zamówili tę pandemię. Natomiast trzeba być bardzo elastycznym, dopasować się do danej klasy, do specyfiki klasy, do danego dziecka. Jeżeli dziecko nie chce się pokazywać na lekcji, bo tutaj właśnie poruszyliśmy bardzo ważny problem włączania kamerek. Z drugiej strony trzeba dać tym dzieciom dobry przykład. Jeżeli ja, jako nauczyciel, podmaluję się, ułożę włosy, ubiorę się jak człowiek, nie będę w piżamie z łóżka prowadziła lekcji. Akurat ja przyjeżdżam do szkoły i prowadzę lekcje ze szkoły.
Tak lepiej?
Daje dla mnie o wiele lepiej. O wiele lepiej, ponieważ czuję się, że jestem wtedy w pracy, a nie w domu. Oddzielam dom od pracy, staram się to robić. Część nauczycieli z naszej szkoły też tak samo ma przygotowane stanowiska pracy i prowadzi lekcje bezpośrednio ze szkoły. Nawet chociażby ze względu na dobry internet.
Więc pani jest przygotowana, profesjonalnie zasiada do swojej pracy i tego też oczekujecie pani od swoich uczniów.
Skoro ja jestem przygotowana do mojej lekcji, wstałam specjalnie dla was na 8 rano, to oczekuję, że moi uczniowie też punktualnie na 8 się ze mną połączą. Fajnie by było, żeby byli ubrani, żeby się pokazali, żeby włączyli kamerki, ale też tak jak podkreślamy, nic na siłę. Wolimy zachęcać i pozytywnie wspierać dzieci, a nie nakazywać, żeby dzieci włączały kamerki.
Ale wolałybyście panie, żeby te kamerki były włączone, czy nie? Przeszkadza wam to, że nie widzicie człowieka? Nie macie tego kontaktu wzrokowego?
Jak najbardziej. Kontakt wzrokowy, utrzymywanie kontaktu wzrokowego, gest, mimika, to jest przecież element rozmowy. Także dzieci muszą widzieć i mój gest, moją mimikę, moje zachowanie. Zwracały mi dzisiaj na przykład uwagę, proszę pani, a pani tło zmieniła. No właśnie, dzisiaj was zabrałam, zobaczcie, do takiej nowoczesnej sali lekcyjnej, żebyście się poczuli tak jak w szkole, a nie w domu, oczywiście z pełną życzliwością.
Ja chciałabym się jeszcze odnieść do sytuacji nauczycieli, bo też mnóstwo do mnie takich informacji przekazują. Nauczyciele po prostu mają dość już zdalnego nauczania i siedzenia przed ekranem. No nie da się zastąpić pracy w szkole i kontaktu nauczyciela z uczniem, kiedy widzi jego reakcje, emocje, kiedy widzi tak naprawdę, czy uczeń rozumie, czy musi przytrzymać się chwileczkę. To są rzeczy, których nie da się przełożyć na naukę zdalną. To są młodzi ludzie, przynajmniej my jesteśmy w szkole podstawowej, którzy nie potrafią jeszcze, nie mają tych umiejętności. To jest to, czego oni powinni właśnie się uczyć. Reakcji na siebie, reakcji na nowe sytuacje, relacji pomiędzy sobą, relacji pomiędzy nauczycielem i tego się nie da zastąpić, to bardzo męczy nauczycieli. Oni tego nie widzą za ekranem. To jest trudne bardzo dla nauczycieli.
No właśnie, z różnych badań wynika, że na skutek tego nauczania zdalnego ucierpiały przede wszystkim relacje uczniów z nauczycielami, nauczycieli z rodzicami, no i stan psychiczny ankietowanych. I tym zajmiemy się już za moment. Proszę sobie wyobrazić taką niepokojącą sytuację w samolocie, kiedy to ze schowków wypadają maseczki. Ci, którzy tego nie doświadczyli, to pewnie pamiętają z instrukcji, że najpierw zakładamy je sobie, potem dzieciom. No i tego teraz oczekuje się od nauczycieli. Ale jak mówi jedna z nauczycielek, prezes Fundacji Przestrzeń dla Edukacji, Iga Kazimierczyk, oni nie mogą tego zrobić, bo po prostu nie mają wolnej ręki, żeby założyć nawet sobie te maseczki. No i o te maseczki właśnie, nieochronne, ale takie umożliwiające oddychanie, pytam teraz naszych gości. Przypomnę, w studiu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku Anna Satuła i wicedyrektor Katarzyna Andryszewska, też polonistka. Tak może trochę metaforycznie, skoro mamy polonistkę w studiu. Macie panie problemy z nałożeniem tych maseczek nawet sobie?
Najpierw trzeba samemu oddychać, żeby pozwolić oddychać innym. I myślę, że ta symboliczna maseczka to jest właśnie to, że najpierw nauczyciele muszą być silni, muszą czuć się na tyle komfortowo, żeby też komfort zapewnić swoim uczniom. Bo nie ma możliwości, żeby człowiek słaby, człowiek, który się czuje jakoś tak trochę osaczony. Nasi nauczyciele tą kondycję psychiczną mają słabą. I kiedy zapytałam wprost nauczycieli w swojej szkole, czego oczekują, jakiego wsparcia oczekują, coraz więcej nauczycieli mówi, że potrzebują wsparcia psychologa, że nie dają rady sobie z tą sytuacją. No i ja zadaję sobie pytanie, jeśli ja będę miała słabą kondycję psychiczną nauczycieli, to jak oni, będąc słabi, potrafią być silni dla tych uczniów, jak oni potrafią ich wspierać, jak oni prowadzą te zajęcia, do jakiego momentu zdrowie pozwoli im na to, i tu już mówimy o zdrowiu psychicznym, czyli o bardzo poważnych rzeczach, żeby zamiast tej maseczki, to żeby nie okazało się, że lada moment nauczycielom już będzie potrzebny też tlen. I to jest taki problem, o którym należałoby zacząć rozmawiać też i też pytać nauczycieli, oprócz tego, że oni się boją, czy mają obawy, do tego się przyzwyczaili, bo już ponad rok jesteśmy w pandemii, ponad rok pracujemy, więc też się troszkę przyzwyczaili do tego inwigilowania przez rodziców, do tego, że często rzeczywiście mówią o tym, że no raptem uczniowie, którzy sobie i widzą na zajęciach, którzy sobie nie radzili do tej pory i chcieliby ich wesprzeć, ale nie mają za bardzo jak, bo sprawdziany są napisane na poziomie najwyższym, kiedy prowadzą zajęcia, no to właśnie widzą tego rodzica z tyłu, mamę, tatę, czyli tak zastanawiają się, czy dziecko edukują, czy edukują całą rodzinę, czy też właściwie w jaki cel ma ta obecność mamy, taty, czy nie prowadzi później do tego, żeby oceniać nauczyciela, żeby wyłapywać jakieś przejęzyczenia. No, tysiące takich rzeczy codziennych, które są, składają się na ten obraz pracy nauczyciela. I jest im coraz trudniej z tego powodu, że po pierwsze już dzieci nie chcą uczestniczyć, coraz mniej są aktywne z tej drugiej strony.
Wracając jeszcze do tych relacji, panie, mówiłyście o rodzicach, którzy stoją i pilnują i nadzorują, zwłaszcza w podstawówkach pewnie, bo myślę, że w szkołach średnich mniej. To wpływa to, czy wpłynie może w przyszłości na pogorszenie relacji z rodzicami? Ta właśnie sytuacja niekomfortowa bardzo dla was?
Ta sytuacja nie zawsze jest sytuacją niekomfortową, dlatego że w przypadku mniejszych dzieci to ta pomoc rodziców jest niezbędna.
No tak, ale jeżeli dostaje nauczyciel zwrotną, że robi błędy, to trudno mówić właśnie o dobrych relacjach.
To jest właśnie, tylko myślę, że też nie należałoby aż tak mocno mówić, że to są wszyscy, bo też mamy bardzo duże grono rodziców, którzy nam pomagają i wspomagają też nauczycieli w tej pracy zdalnej i pomagają swoim dzieciom przede wszystkim w tym, żeby się odnajdywać w tej pracy zdalnej. Szkoła to są trzy środowiska. To są rodzice, to są uczniowie i to są nauczyciele. I tu musimy szukać płaszczyzn dyskusji, rozmowy i pomocy sobie wzajemnie. W tym wszystkim dziecko jest najważniejsze i tu musimy pilnować, żeby te relacje nie były zakłócone. To jest taka też druga rola nauczyciela, że my w pewien sposób również też, przynajmniej w szkole podstawowej, edukujemy troszkę naszych rodziców. Rodzice już mieli czas na swoją edukację, a teraz jest czas, żeby to ich dzieci się uczyły, więc to są też bardzo trudne relacje tak naprawdę z rodzicami, bo mówię, ci, którzy są, to oni i też byli wcześniej, tylko nie mogli wejść do klasy w tej chwili. Są w tej klasie i często nakręcają taką niefajną atmosferę, nawet w tych młodszych dzieciach ostatnio problemy, które rozwiązywaliśmy, to są problemy, które stworzą rodzice, a dzieci nam je przynoszą do szkoły. W tej chwili przynosiły. Jeśli jest ekran, to tego nie widzimy. Widzimy tylko poprzez wpisy, kiedy rodzice zaczynają się konfliktować pomiędzy sobą, bo dziecko na przykład mniej odpowiadało, albo wyłapują takie rzeczy, że a trzy razy pani zapytała jakieś tam inne dziecko, a mego na przykład nie zapytała. To znaczy, że pani pewnie nie lubi mego dziecka. To są właśnie te relacje, których my nie widzimy. To są te momenty przy nauce zdalnej, których my nie widzimy, bo my widzimy tylko tyle, ile z tej drugiej strony ktoś nam chce pokazać.
A relacje z uczniami? Jakby pani oceniła po tym roku?
Do odbudowania, ale...
Ale troszkę
dzisiaj,
pogorszone.
Bo nie ma możliwości na pełną relację. Tak jak tu pani dyrektor powiedziała, no musi być ten kontakt osobisty bez dwóch zdań. Do odbudowania na pewno, ale ja głęboko wierzę, w końcu to jest nasza praca, to jest nasza pasja, nasza misja. Czujemy się niezwykle odpowiedzialni i czekamy z utęsknieniem na pełen powrót dzieci do szkół, kiedy będziemy nie tylko czytać z podziałem na role teksty, ale robić przedstawienia, kiedy będziemy nie tylko nagrywać siebie śpiewających, ale wspólnie razem w chórze śpiewać, czy też po prostu kiedy razem się wreszcie spotkamy i nawet będziemy musieli dyżurować podczas przerw, ale będziemy widzieć dzieci bawiące się, uśmiechnięte, wesołe, nawet jeżeli tam będą się tarły między sobą, bo to jest prawdziwe życie, a nie sztuczna rzeczywistość, którą no niestety mamy teraz taką stworzoną.
Czyli tak nie nakręcając pesymizmu i nie dramatyzując, to możemy powiedzieć, że te relacje z uczniami są chwilowo zamrożone, ale wierzy pani, że się odmrożą, jak już wrócimy do normalności?
Z tym zamrożeniem to też bym, uważam, że to troszeczkę może za daleko, ponieważ uśpione. Relacje może troszeczkę uśpione, tak, może one są naprawdę, to one są, to nie to, że ich nie ma. Także jeżeli dziecko nie chce czasami rozmawiać podczas lekcji, to my bardzo chętnie albo dzwonimy na Teamsach podczas przerwy, rozmawiamy indywidualnie, albo spotykamy się po lekcji, temu służą właśnie takie indywidualne konsultacje z uczniami i wtedy jest czasami zupełnie inaczej. Wiele sytuacji też się wyjaśnia, dlaczego dziecka czy to nie było podczas lekcji, czy dlaczego się nie pokazywało, czy na przykład dlaczego się nie odzywa. Także robimy, co możemy.
Wspomniałam o tej przyszłości, to za chwilę troszeczkę bardziej wybiegniemy w przyszłość. O kondycji nauczycieli w czasie pandemii dziś rozmawiamy. Jak pokazują badania i potwierdzają nasi goście, przypomnę to dyrektor szkoły podstawowej nr 12 w Białymstoku Anna Satuła i wicedyrektor polonistka z tej szkoły Katarzyna Andrzejewska, nie jest ona najlepsza, delikatnie rzecz ujmując. A czy martwicie się pani o przyszłość? O tym, co będzie po pandemii i trzeba będzie do tej normalności wrócić. Już wiadomo, to też pokazują badania, mówią sami uczniowie. Oni nie chcą wracać do szkoły. Na początku narzekali, że im tego bardzo brakuje, że tęsknią do nauczycieli, do rówieśników. A teraz nie, teraz się przyzwyczaili. Nie chcą marnować czasu na dojazdy, ubieranie i tak dalej. Mogą sobie właśnie z pozycji łóżka uczestniczyć w tych lekcjach.
Tego się właśnie obawiamy. I to z dwóch stron, zarówno od strony uczniów, ale też od strony nauczycieli, bo też mamy takich nauczycieli, którzy już w tej chwili też tak samo jak uczniowie przyzwyczaili się do takiej sytuacji, że nie wychodzą z domu, że sobie siedzą w tym domu, nie muszą się ubierać, nie muszą wyjść. Odpadają też problemy takie codzienne, wychowawcze na przykład, które są w szkole, kiedy jest młodzież, więc może jest wygodniej, bo prowadzę lekcje, ciężko się do nich przygotowuje, nie jest komfortowo, ale może już w tej chwili na takim etapie to już może by tak zostało i to jest niepokojący objaw dla mnie jako dla dyrektora, że trzeba będzie budować od nowa zespół i też zwrócić uwagę na inne rzeczy, które będą ważniejsze, bo jako dyrektor uważam, że w tym momencie, kiedy wrócimy do szkoły, ważniejszy będzie człowiek i te relacje, które są pomiędzy uczniem, nauczycielem, czyli nauczycielem, rodzicem, to są te relacje, które będą najważniejsze. I ja mam wrażenie, że będziemy musieli przede wszystkim główną uwagę swoją jako pedagodzy zwrócić na sprawy wychowawcze, na te sprawy, które zostały podczas zdalnego nauczania odepchnięte jak gdyby na bok, na te wszystkie umiejętności społeczne, oczywiście nie zapominając o dydaktyce. I trzeba będzie zadać sobie pytanie, co w szkole po pandemii jest ważniejsze. Czy odbudowywanie człowieka, relacji, umiejętności społecznych, czy wiadomości i tylko wiadomości. One już mają dość systemu akademickiego i przekazywania im wiedzy. Teraz trzeba będzie to przełożyć na to, co jest ważniejsze w szkole i to, co jest ważniejsze z punktu rozwoju młodego człowieka.
No i o to pytałam między innymi wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piątkowskiego. No i on właśnie wyraźnie powiedział, że jednak będzie się największy nacisk kładło na ten aspekt psychiczny, psychologiczny, kondycji psychicznej, mniej na wyrównywanie tych różnic edukacyjnych, bo to zawsze można zrobić. Najważniejsza jest psychika, emocje. Panie też wspomniałyście, że oczekujecie bardzo wsparcia psychologicznego. Jest program powrotu dzieci do szkół, tam jest też ten aspekt pomocy psychologicznej i pytałam wiceministra też o nauczycieli. Posłuchajcie, co powiedział.
Ten program wsparcia pedagogicznego i psychologicznego także ma być skierowany do nauczycieli. Ja wiem od swoich koleżanek i kolegów, że jeżeli chcą dobrze wypełniać swoje obowiązki i przygotować atrakcyjne zajęcia zdalne swoim uczniom, muszą włożyć to dużo więcej pracy niż w tych tradycyjnych, standardowych zajęciach stacjonarnych. Zajęcia zdalne wymagają jednak znalezienia nowej formy pracy, zupełnie nowych pomocy i to większość nauczycieli przypłaca własną ciężką pracę.
Czyli no, macie panie obiecane wsparcie psychologiczne. Ten program już się rozpoczął. Mam nadzieję, że to też będzie odczuwalne. Czego jeszcze oczekujecie? Od rodziców, uczniów, władz samorządowych, rządu. Nie obiecuję, że się spełni, ale może ten apel dotrze tam, gdzie trzeba.
Ja jako nauczyciel potrzebuję przede wszystkim dzieci, czyli materiału, z którym bym pracowała. Potrzebuję wyjść z dziećmi do teatru czy do kina. Potrzebuję zrobić z nimi przedstawienie, wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, pobyć razem ze sobą. Myślę, że wielu nauczycieli potrzebuje przeprowadzenia godziny wychowawczej na trawie przed szkołą. tego potrzebujemy, takiej normalnej rozmowy.
Ale mówmy o rzeczach realnych, że zacytuję jedną z aktorek w takim znanym serialu komediowym. Żyjemy w czasie pandemii, nie wiadomo kiedy wrócimy. Teraz, w tej sytuacji pandemicznej i potem takiej postpandemicznej.
Dobrze by było, miło by było, żeby ci rodzice odczuli i widzieli, że my też się bardzo staramy, żeby docenili tę naszą pracę, tak jak my doceniamy ich wkład w pilnowanie, w ogarnianie dzieci w domu, że tak powiem, żeby nie widzieli w nas wrogów, żeby widzieli raczej w nas wsparcie, docenili, ile wkładamy pracy w edukację ich dzieci.
A od uczniów?
Też bym oczekiwała takiej życzliwości. Pracuję z uczniami w klasie czwartej. Nie doznałam od nich nieżyczliwości. Dzisiaj na przykład klasa trzecia, kiedy żegnała się ze mną, bo nie wiadomo kiedy się spotkamy, to nie wytrzymali i podbiegli przytulając się, chociaż wiedzą, że nie bardzo wolno to robić. Ale to jest tym dzieciom niezwykle potrzebne.
A ja jako dyrektor może bardziej oczekuję konkretnych rzeczy, więc konkretnej pomocy. Przede wszystkim, żeby zabezpieczyć podstawowe potrzeby uczniom, żeby też rodzice czuli się bezpiecznie po powrocie, że dzieci zostaną zaopiekowane i dostaną odpowiednie wsparcie. Czyli tak troszeczkę potrzebuje wsparcia i jasnych deklaracji, jeśli będzie program, to jaki, na co możemy liczyć, dotyczący wsparcia na przykład psychologiczno-pedagogicznego, czy nauczycieli, czy dzieci. Potrzebuje zabezpieczenia, nawet takiego finansowego, żeby takich ludzi sprowadzić do rodziców, czy to będą terapeuci, czy to będą socjolodzy, czy to będą psycholodzy, ale myślę, że wsparcie będzie też potrzebne rodzicom i też ze strony nauczycieli. Na ten moment żyjemy i musimy z tą rzeczywistością się mierzyć każdego dnia, ale musimy patrzeć troszkę krok do przodu, że kiedyś wrócimy i musimy zadać sobie już dziś to pytanie, do jakiej szkoły wrócimy i czego ta szkoła będzie potrzebowała. Co my musimy zrobić, żeby tą szkołę odbudowywać? Co my, co rodzice, czyli takiego troszeczkę planowania o krok do przodu. Bo kiedyś się to skończy, skutki będziemy musieli zbierać i pytanie, jak będziemy do tego przygotowani wszyscy, i uczniowie, i rodzice, i nauczyciele.
I świetnie by było, żeby dzieci od czasu do czasu jednak tak same z siebie włączały te kamerki i pokazywały swoje zwierzaki, co tam robią w domu, żeby czasami robiły to, o co ich prosimy.
To miejmy nadzieję, że zanim do tych szkół wrócimy, do tej normalności w ogóle wrócimy, to te szczegóły wszystkie, o których tu pani dyrektor mówiła, będą już znane i ten program będzie rzeczywiście bardzo dobrze przygotowany, żebyśmy po prostu byli do tego przygotowani. A teraz mamy lockdown w całym kraju. Na razie do 9 kwietnia nie wiadomo, czy to się nie przedłuży. Wszystko zależy od tego, jak będzie rozwijać się sytuacja epidemiczna. No a teraz cóż, apelujemy do rodziców. Nie stójcie za plecami swoich dzieci. Nie stresujcie tych i tak zestresowanych nauczycieli. Dzieciaki, jeśli możecie, włączajcie te kamerki. Każda interakcja jest ważna. Patrzcie na swoją panią, która zadaje sobie tyle trudu, przygotowuje się, żeby nie tylko dobrze przeprowadzić lekcję, też dobrze wyglądać. Docencie ten trud, odrobinę empatii i...
I nadziei, że będzie lepiej.
Tak, i nadziei, że będzie lepiej.
I że się wkrótce spotkamy w realnym świecie i będziemy o tym wszystkim mogli porozmawiać, patrząc sobie głęboko w oczy.
Tak, przed świętami Wielkiej Nocy nadzieja jest potrzebna, zwłaszcza. Bardzo dziękuję. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku Anna Satuła i wicedyrektor, polonistka z tej szkoły Katarzyna Andryszewska były dziś naszymi gośćmi.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy.
Dużo wytrwałości Panią życzę i aby ten uśmiech nie schodził z twarzy.
Dziękujemy.
I do usłyszenia za tydzień.